Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejny odcinek dyskusyjnego klubu muzycznego Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej. Naszymi gośćmi są artyści, którzy prezentowali wczoraj koncert i zaprezentują dzisiaj, czyli Dawid Runc, który jest dyrygentem. Brawa, maestro. Dzień dobry. I Marcin Zduni, którego doskonale znamy, świetny wiolonczelista. Ja rozumiem, że jest to dyskusyjny klub muzyczny, więc zacznijmy w takim razie od pytania, które już padło.
Co pan grał wczoraj na bis? I mam jeszcze drugie pytanie do obu panów. Jak słyszycie słowo wiolonczela, z jakim utworem wam się z automatu kojarzy? Nie musi z ha-moll Dworzaka.
Pierwsze pytanie jest prostsze, więc odpowiem na nie w pierwszej kolejności. Grałem dwa przykłady z takiej dziedziny działalności, która mnie od lat bardzo zajmuje, czyli to były dwie improwizacje moje. Oczywiście improwizacje o pewnym zarysowanym kształcie, czyli takie półkompozycje, półimprowizacje, bo były całe sekcje w tych improwizacjach, które były zupełnie zagrane pod wpływem chwili. I pierwsza z tych improwizacji była oparta na temacie jedynego mazurka Chopina w tonacji D-dur. Nie pamiętam, który to jest opus, ale jest tylko jeden w D-dur. A druga improwizacja była oparta, to był też ukłon w stronę Szymanowskiego, była to pieśń Uwos Mamo z pieśni z cyklu pieśni kurpiowskich. W takim moim opracowaniu, w zasadzie taka w drodze takiej fantazji, wariacji na temat tej pieśni.
Zatrzymajmy się chwilę w tym momencie. Ja się bardzo cieszę, że pan zapytał. Proszę przypomnieć drugie pytanie.
Ja pamiętam drugie pytanie.
Z czym wam się tak z automatu kojarzy wiolonczelne słowo? Z jakim utworem? Tak? Macie coś takiego?
To znaczy ja chyba nie mam czegoś takiego, bo wiolonczela mi się z całym życiem moim kojarzy, więc trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tych skojarzeń jest zbyt wiele, to bardziej Dawid mógłby chyba odpowiedzieć na to pytanie.
Mi się kojarzy wiolonczela z Rostropowiczem oczywiście, kiedy myślę o instrumencie, o jego wykonaniach, a ostatnio kojarzy mi się wiolonczela z tym, że dwa tygodnie temu w Zagrzebiu Filharmonii, gdzie jestem dyrektorem artystycznym, odbywał się konkurs wiolonczelowy imienia Antonia Janigro. Dyrygowałem finał tego konkursu z kandydatami na zwycięzcę i tam był właśnie i koncert Dworzaka, i Elgara, i Szostakowicza, i Schumana, więc ten program wiolonczelowy w ostatnim czasie bardzo dobrze sobie przyswoiłem.
To ja tylko dodam, że jeżeli tutaj padło nazwisko Mścisława Rostropowicza, to dodam tylko, że Mścisław Rostropowicz był tutaj w Filharmonii Krakowskiej w 1998 roku. Zagrał właśnie ten koncert, dokładnie ten koncert, ale to nie był koncert, w którym grała Filharmonia Krakowska, tylko grał WOSPR ówczesny, pod dyrekcją Antoniego Wita.
Ostatnio rozmawiałem właśnie z profesorem Witem, bo kończyłem u niego dyrygenturę w 2016 roku w Warszawie. I właśnie rozmawialiśmy o tym, że będę tutaj dyrygował koncert w Krakowie z Dworzakiem, z koncertem wiolonczelowym i powiedział mi, dyrygowałem to z Rostropowiczem, no tak cicho grającego w Ospru to jeszcze nie słyszałem. Bo Rostropowicz ponoć wstał i powiedział ciszej, 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 no i orkiestra od razu zareagowała.
Ja pamiętam dokładnie ten konkurs, ten koncert, byłam jeszcze na próbie i potem byłam na koncercie, więc pamiętam to doskonale. Sprawdziłam w notatkach, rzeczywiście był to 98 rok, a koncert odbywał się z okazji festiwalu Krzysztofa Pendereckiego i to zaproszenie było od państwa Pendereckich, była tutaj taka feta z okazji i teraz liczę 65. urodzin Krzysztofa Pendereckiego. To mniej więcej tak wypada. Dobrze, szanowni państwo, no już troszkę poznaliście państwo naszych gości, ale pozwolicie, że ja jeszcze powiem dosłownie bardzo, bardzo krótko i każde z tych mojego stwierdzenia będę kończyła pewnego rodzaju pytaniem. Dlatego, że jeżeli przeglądałam wasze panów, przepraszam bardzo, życiorysy, i w tych życiorysach jest wiele wspólnych cech. Przede wszystkim to jest tak, młodość. Przede wszystkim to jest od razu wypłynięcie na szerokie wody po studiach. A jeszcze jedna rzecz, wypłynięcie na szerokie wody zagraniczne i krajowe. I kolejna rzecz, też mistrzowie. I właśnie chyba przy tym chciałam się zatrzymać na chwilę i zapytać was o swoich mistrzów. Tutaj już padł Antoni Wit, ale to nie był chyba jedyny mistrz pana. Jak jest u pana? To był wiolonczelista, u którego pan studiował, prawda? Czyli to był Andrzej Bauer, ale też nie tylko.
Tak, no na pewno nie tylko oczywiście Andrzej Bauer, ale takim ogromnym autorytetem dla mnie po dziś dzień pozostaje profesor, którego studiowałem w Niemczech, Julius Berger, który zresztą też bywa częstym gościem w Krakowie. Ostatnio był w jury konkursu wiolonczelowego imienia Krzysztofa Pendereckiego, który się tutaj właśnie odbywa. No, to jest też taki człowiek, który jest dla mnie autorytetem jako artysta, jako człowiek, jako filozof, jest to dla mnie takim prawdziwym wzorem do naśladowania w bardzo wielu kwestiach, ale takich autorytetów ja miałem szczęście spotykać na mojej drodze bardzo wiele. Autorytetem, z pewnością największym autorytetem pedagogicznym jest dla mnie moja pierwsza nauczycielka wiolonczeli, pani Maria Walasek, która po prostu zaszczepiła we mnie tak głęboko radość z muzyki, że radość po prostu, jakaś satysfakcja i poczucie spełnienia w tej muzyce jest takim fundamentem wszystkiego, co robimy, to właśnie wyciągnąłem od niej. To jest coś, czego ona przede wszystkim mnie uczyła poza całą merytoryką i za to jestem jej dozgonnie wdzięczny i staram się ten wzór naśladować dzisiaj samemu będąc pedagogiem. Natomiast ja jeszcze miałem przyjemność studiować muzykologię, gdzie również napotkałem całe mnóstwo znakomitych postaci. Prawdopodobnie na czele z Szymonem Paczkowskim, pod którego kierunkiem pisałem pracę magisterską i którego nawet zacząłem robić doktorat, ale potem z tego musiałem zrezygnować, ponieważ w międzyczasie zrobiłem doktorat w Akademii Muzycznej i po prostu już tego zacząłem pracę na uczelni w większym wymiarze, po prostu musiałem z czegoś w życiu zrezygnować, trudna sztuka wyborów.
To ja tutaj tak na marginesie dodam, że te zainteresowania, jak widzicie Państwo, są ogromne, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o muzykologię, bo ja tylko dodam, że ta praca magisterska to była o Bachu, a dokładnie to brzmiało Bach w poszukiwaniu ideału i to były 4 wersje pasji Janowej. I ta, nic nie byłoby w tym dziwnego, bo przecież każdy kończy studia pracą magisterską, gdyby nie to, że ta praca otrzymała właśnie pierwszą nagrodę w konkursie imienia Zofii Lissy. Jak wiemy, Zofia Lissa, muzykolog i teoretyk, która jest, jej prace są do dziś podstawą na muzykologii, jeżeli chodzi w ogóle o analizę dzieła muzycznego. Bardzo to ciekawe i bardzo panu dziękuję za nazwisko pierwszej pani pedagog, dlatego że często o tym zapominamy, mając już tych wielkich mistrzów, którzy są znani na świecie, znani w środowisku, a właściwie gdyby ona pana zniechęciła, to by pan dzisiaj nie był na tym miejscu, na którym pan jest, więc myślę, że dostrzegamy, jakie to jest istotne. Dobrze, no to teraz to samo pytanie kieruję do pana Dawida Runca. Jak to jest z tymi mistrzami? Antoni Wit miał mistrza właściwie jednego, wielkiego, Henryk Czyż. Pan poniekąd jest, można by powiedzieć, wnukiem artystycznym, bo tak to dzielimy na takie pokolenia, właśnie Henryka Czyża. Co pan przejął od Antoniego Wita? Z czym się pan nie zgadza? Jakie ma pan tutaj swoje doświadczenia i kto jeszcze był dla pana mistrzem?
Tak, profesor Wit rzeczywiście był moim pierwszym mistrzem, pierwszym mentorem. To jest też specyfika dyrygentury, że my właściwie pierwszy raz stykamy się z tymi mistrzami dopiero na studiach. Wcześniej to bardzo trudno, żeby w szkole muzycznej pierwszego czy drugiego stopnia mieć jakieś zajęcia z dyrygentury. Właściwie to się nie
A na czym pan grał?
Ja grałem na flecie przez 12 lat, zanim poszedłem na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. No cóż, profesor Wit przede wszystkim zbudował we mnie, dał mi takie żeliwne podstawy tego warsztatu dyrygenckiego. Były to na pewno zajęcia niezwykle wymagające od nas przygotowania w każdym drobnym szczególe, jeśli chodzi o znajomość partytury i tych zajęć pierwszych moich na uniwersytecie nie zapomnę nigdy. Kiedy przyszedłem z partyturą 40. Symfonii Mozarta, to były moje pierwsze zajęcia, wtedy nie wiedziałem, że profesor ma taki zwyczaj, no, że raczej dyryguję z pamięci wszystkie utwory, więc rozłożyłem sobie tę partyturę, po czym podszedł do mnie, załknął mi tą partyturę i powiedział, ale w tej klasie dyrygujemy z pamięci. Więc musiałem szybko się odnaleźć w tej dosyć nowej sytuacji dla mnie. Ale myślę, że też ta praktyka, jak to się mówi, czyni mistrza i kiedy wejdzie się już w ten ciąg i czuje się, że wymaga się od ucznia właśnie takiego, a nie innego stopnia przygotowania, to wchodzi też w krew z czasem. Moi koledzy, bo ja mieszkałem w domu studenckim, dziekanka w Warszawie, do dzisiaj się śmieją, że Runsto potrafił w nocy wstać, zapalić lampkę i sprawdzić, czy to solo to miała druga, czy trzecia waltornia w tej partyturze, bo to po prostu było też, taką presję na mnie wywierały te zajęcia, bo chciałem jak najlepiej się przed profesorem oczywiście zaprezentować. Ponadto to był czas, kiedy profesor Witt był dyrektorem Filharmonii Narodowej, więc jego wszyscy studenci mieli takie specjalne karty wstępu na każdą próbę, każdego dyrygenta, to było niezwykle ważne też dla mnie móc obserwować jego pracę, ale też wszystkich gościnnych dyrygentów i próbować zrozumieć, na czym polega ta tajemnica, że co dyrygent, to orkiestra brzmi inaczej. I właściwie do dzisiaj się nad tym zastanawiam i próbuję odnaleźć ten sens, dlaczego tak się dzieje. Jest to kwestia na pewno osobowości człowieka, który stoi na czele zespołu i wpływa również swoją postawą na jakość wykonania. W 2014, kiedy profesor dyrygował w Filharmonii Berlińskiej, na przykład Pasję świętego Łukasza Pendereckiego, to też miałem okazję pojechać tam właśnie do Berlina. Byłem na tych próbach, obserwowałem, jak on pracuje też z orkiestrami tego najwyższego szczebla doskonałości. Więc to było na pewno dla mnie otwarcie nowego rozdziału w moim kształceniu. A później miałem niezwykłe szczęście, że zaraz po studiach w 2016 roku dostałem się na taką akademię operową Riccardo Mutiego w Ravennie. I tam miałem okazję poznać naprawdę tego wybitnego dyrygenta. Tam było 20 młodych adeptów, którzy musieli przejść egzaminy, żeby przez 2 tygodnie studiować z Mutim i z orkiestrą Traviatę Verdiego. I ostatecznie 4 uczestników zostało wyłonionych osobiście przez niego. Miałem ten zaszczyt. Też nie zapomnę nigdy tego egzaminu, kiedy dyrygowałem tą orkiestrą, a Muti stał tuż obok mnie i właściwie czułem jego, prawda, oddech na plecach. I jakieś takie nawet komentarze, więc też bardzo dużo mi to dało, jeśli chodzi o rozwój tej mojej wiedzy, umiejętności operowych. Od 2018 roku też pełnię funkcję pierwszego dyrygenta Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, więc to na pewno też się przełożyło. I trzeci, już kończę, bo długo opowiadam, trzeci mój mistrz, Daniele Gatti, włoski dyrygent, który był wówczas dyrektorem Concertgebouw Orkiestra w Amsterdamie i tam byłem jednym z 3 uczestników bardzo ważnych, prestiżowych kursów. No i to było wkroczenie na zupełnie nowy level pracy z orkiestrą. Bo czego można wymagać od orkiestry tak doskonałej i tak wspaniałego zespołu, jakim jest Concertgebouw? I co można powiedzieć, jak można pracować z zespołem, żeby sprawić, żeby on był jeszcze lepszy? I to było naprawdę niezwykle inspirujące, nad jakimi szczegółami może pracować dyrygent, jeśli chodzi o brzmienie zespołu, o brzmienie każdego właściwie instrumentu w orkiestrze. I ten aspekt właśnie sonorystyczny, jeśli chodzi o barwę, kolor, te wartości brzmieniowe orkiestry, to tego nauczyłem się właśnie tam od tego wybitnego dyrygenta Daniele Gattiego.
No to mamy przegląd. Przegląd mistrzów, przegląd tych, którzy wpłynęli na panów działalność. Ale ja muszę zadać jeszcze jedno pytanie odnośnie Antoniego Witta. Myślę, że mi państwo wybaczycie tutaj. Ale Antoni Witt nawet tutaj w klubie naszym mówił o tym, nie dość, że wspominał pana jako utalentowanego swojego ucznia, to mówił również jedną taką rzecz, która zapadła mi w pamięć dość mocno. A mianowicie, że on stał się kopią Czyża. I musiało naprawdę wiele lat upłynąć, zanim to zrozumiał i zanim w tej całej drodze znalazł siebie. Nie robił te, nie dyrygował, nie interpretował jak czyż, tylko po prostu zaczął dyrygować jak widz. I musiał się, no to trwało, on to nazwał nawet, że to było wyzwalanie spod wpływu. A jak u pana to wyglądało?
Ja myślę, że to jest pewien naturalny proces, bo my wśród nawet studentów, pamiętam, dyrygentury, to też widzieliśmy, kto jest od kogo, bo pewne ruchy się po prostu powtarza. Jest to jakiś proces nauki, tak mi się wydaje. Ale niewątpliwie no, szukanie swojej osobowości, tej prawdy o sobie samym, to jest na pewno ważny proces i może on trwać latami, ale na pewno warto pochylić się i no, nieustannie po prostu pracować nad sobą.
Ja tylko dodam, że tutaj już padło, ale pan Dawid Runc jest szefem Filharmonii w Zagrzebiu. To jest od 21 roku. Najpierw był kontrakt na 3 lata, a teraz został przedłużony, więc do 2027. Właśnie 2027 będzie pan szefem tego zespołu. Jak się dowiedzieliśmy, sala jest olbrzymia na 1300 miejsc, więc to jest prawie dwa razy więcej niż Filharmonia Krakowska.
Jest to już 153 sezon Filharmonii, więc jest to filharmonia z olbrzymimi tradycjami. Dla mnie to jest naprawdę ogromny zaszczyt, że mogę dołączyć do zespołu wspaniałych muzyków. No, w tym regionie myślę, że to jest jedna z lepszych orkiestr symfonicznych właśnie. Chociaż sala jest stara, właśnie w zeszłym roku, no stara może to niefortunne słowo, 50-lecie sali było obchodzone, wymaga teraz dużego remontu, więc prawdopodobnie w najbliższych 2 latach też jej działalność będzie dosyć ograniczona.
Byłam bardzo zaskoczona, jestem do tej pory, że od młodego dyrygenta, no, że młody dyrygent no, miał dyrygować z pamięci. Bo mogę jeszcze się zgodzić z tym, że dyrygent z kilkudziesięcioletnim stażem to mógł się nauczyć, skoro jeszcze miał takiego szefa, to mógł się to wyuczyć. Natomiast młody, no jak, a co by wtedy robiła orkiestra, gdyby się dyrygent pomylił, bo jest to możliwe, że się pomyli i nie tak.
No, myśmy mieli się tak nauczyć, żeby się nie pomylić. Właśnie na tym ten cały szkopuł polegał.
No zresztą pan Antoni
ale na pewno jest to...
Ale co ma robić wtedy orkiestra, jeśli by się pomylił?
Nie wiem.
Musielibyśmy zapytać orkiestry. Na ogół to jest tak, że wtedy...
Stoi, tak?
W takiej sytuacji podbramkowej, jeżeli się naprawdę coś dzieje...
Koncertmistrz ratuje.
Tak, orkiestra gra.
Tak, koncertmistrz przejmuje rolę dyrygenta, czyli wszyscy muzycy grają pod koncertmistrza, pod pierwszego skrzypka i on pełni wtedy tą rolę z różnych powodów, gdyby się musiało coś wydarzyło.
Ale też tutaj, żeby uzupełnić pani pytanie, to zanim dyrygent stanie przed orkiestrą, no to my oczywiście zajęcia odbywają się z dwoma fortepianami, więc ten proces trwa, zanim nauczymy się, prawda, dyrygować i te próby i błędy, no to popełniamy w sali. Właśnie dlatego mamy te zajęcia, żeby też pod tym kątem się udoskonalać.
No i właśnie ja może tutaj uchylę trochę rąbka tajemnicy, że ostatni utwór pan Dawid Runc dyrygował z pamięci, więc Strauss był z pamięci i właśnie jak zobaczyłam to sobie od razu pomyślałam, Antoni Witt zrobił dobrą robotę i po prostu idzie kolejne pokolenie ludzi, którzy zwracają na to uwagę. Szanowni Państwo, Dworzak, król wiolonczeli, taki jest tytuł naszego dzisiejszego spotkania i myślę, że przejdziemy do rozmowy właśnie głównie o tym utworze, czyli o koncercie wiolonczelowym Hamol, koncercie, który jest, jak stwierdzili tutaj wszyscy, wiemy o tym doskonale, że to jest właściwie hicior, który wszyscy chcą grać, wszyscy grają, to jest bardzo trudny koncert, to jest koncert, który który rzeczywiście jest takim poprzeczką dla dyrygenta, dla orkiestry i dla solisty przede wszystkim. I to jest koncert, o którym Brahms powiedział, że gdyby wiedział, że wiolonczela jest zdolna do takich rzeczy, to sam by napisał ten koncert. No ale nie znał tak dobrze wiolonczeli. I teraz, szanowni państwo, dzisiaj debiutuje w naszym klubie jako w loży komentatora Anna Woźniakowska, recenzentka, wieloletnia Filharmonii Krakowskiej, która jest związana z różnymi tytułami, prowadzi blog Anna o muzyce i poprosimy o słów kilka właśnie na ten temat.
Ja nie będę tutaj wygłaszać recenzji, tylko powiem o kilku swoich wrażeniach z wczorajszego koncertu. Przywołałaś Brahmsa. Mówi się, że Dworzak to taki kontynuator Brahmsa właśnie w dziedzinie i koncertu, i symfonii. A ja wczoraj, kiedy rozległ się ten wstęp, klarnet, pomyślałam sobie, mój Boże, Czajkowski. Bo przecież ten klarnet jest dokładnie klarnetem z zupełnie piąta symfonia się zaczyna. Tonacja ha-moll, tonacja patetycznej. I cały liryzm w tym koncercie jest właśnie słowiański, taki bliżej Czajkowskiego. I cały klimat, jaki panowie wczoraj stworzyli, klimat nostalgii. Nie wiem, może ja wczoraj byłam tak nastawiona, ale przecież ta środkowa część z wiolonczelą, która śpiewa, ale która śpiewa jakąś skargę, te motywy westchnieniowe opadające, ta wiolonczela łkająca, ten nagle potem wejście jak memento śmierci całej orkiestry i to, co pan cudownie robił, te piana, które były, ja pierwszy raz, szczerze mówiąc, słyszałam na tej sali takie piana wiolonczelowe. I nawet potem ta trzecia część, niby lekko madziarska, ale przecież też gdzieś pod spodem jest nostalgiczna. A jeszcze dawno nie słyszałam tego koncertu z tak zespoloną wiolonczelą z orkiestrą. Wczoraj powiedziałabym, że słuchałam symfonii koncertującej, a nie koncertu solowego. Mówił pan o tym, jak osobowość dyrygenta oddziałuje na orkiestrę. Ja w co drugim koncercie mam pretensje do rogów. I szczególnie do rogów. Otóż wczoraj te rogi brzmiały pięknie, szlachetnie. Ten chorał rogów, a potem jak się odezwał chorał puzonów, no to było po prostu piękne. Także ten koncert zapamiętam. Ale taki właśnie nostalgiczny, smutny. Przeczytałam w programie, że tam jest pieśń, którą lubiła pierwsza miłość Dworzaka, która była śmiertelnie chora. No być może to spowodowało, że ten koncert jest taki właśnie nastrojowy.
Czy panowie się z tym zgadzacie?
No, dla mnie ten koncert
Pan Marcin Zdunik.
Jest przede wszystkim niezwykle przejmującą historią, która opowiada o emocjach, o przeżyciach i nie jest bynajmniej żadnym wyrazem czy próbą popisu instrumentalnego. To zresztą o tym świadczy historia tego koncertu, bo Dworzak pisał ten koncert dla swojego przyjaciela, wiolonczelisty, ale w momencie, kiedy ten przyjaciel, on się nazywał Janusz Wichan, zaproponował kilka kadencji wirtuozowskich i różne zmiany w koncercie, No to nie doszło do prawykonania. Do prawykonania doszło 2 lata później i zupełnie kto inny, Leo Stern, prawykonał ten koncert. Ale co ciekawe, Dworzak, wysyłając nuty do wydawcy, zaznaczył, żeby nie wprowadzać absolutnie żadnych zmian w tekście muzycznym, że to jest dokładnie to, co on chciał napisać. I przede wszystkim cała ta historia z dopisaniem tej kody, tej takiej niezwykle rzewnej, przejmującej, śpiewnej kody w trzeciej, szybkiej części koncertu, po tym jak Dworzak dowiedział się o tym, że Józefina Czermakowa, czyli jego właśnie, jego młodzieńcza miłość zmarła, on wtedy przebywał w Nowym Jorku, bo tam pracował, zdaje się, na uniwersytecie. I właśnie no, cała koncepcja w zasadzie tego koncertu uległa ogromnej przemianie za sprawą tej wiadomości, bo te właśnie cytaty umieszczone z tej pieśni Każduch mój sam, czyli nie zostawiaj mnie samej, to była ulubiona właśnie pieśń tej Józefiny, pieśń Dworzaka. No to ten duch tej wielkiej nostalgii, tego takiego żalu po pewnej utraconej rzeczywistości, po utraconej miłości, być może trochę również po utraconej ojczyźnie, bo no to już jest może taką kalkuję sobie jakieś takie utarte slogany, ale nie jest żadną tajemnicą, że Dworzak za ojczyzną tęsknił i te wszystkie przejawy inspiracji czeskich są również objawem tego, że on nie chciał przeniknąć tak bardzo kulturą amerykańską, którą zastał, że chciał zostać kompozytorem czeskim w sensie takiego idiomu kompozytorskiego.
No i co zresztą bardzo mu się udało.
Bardzo mu się udało. I dla mnie ten, zresztą jak sobie myślę o tym koncercie, to ja się w ogóle nie zgadzam z Brahmsem, Brahms powiedział, że za którymś razem napisał do kogoś ze swoich przyjaciół, że miał ten koncert być wykonany gdzieś w Niemczech właśnie po paru latach i Brahms komuś napisał, że usłyszycie prawdziwie męski koncert. I ja rozumiem, dlaczego tak można uważać. Ten koncert jest symfoniczny, jest dużo grania takiego patetycznego, głośnego, ale to, co decyduje o jego sile wyrazu, to jest piękna, wzruszająca melodia. I ten koncert ma po prostu całe mnóstwo, całe królestwo cudownie napisanych melodii. I wydaje się, że o ile oczywiście historia muzyki pokazuje, jak bardzo muzyka może się zmieniać i jak bardzo może mieć różne oblicza, to wychodzi jednak na to, że to, co nas najbardziej wzrusza w muzyce, to są właśnie piękne melodie.
Tak, ale cudowne były te dialogi pomiędzy wiolonczelą i poszczególnymi instrumentami. Pięknie było to przeprowadzone.
To jest oczywiście, absolutnie się z panią zgadzam, że ten utwór zupełnie spokojnie mógłby być nazwany symfonią koncertującą. Przede wszystkim ze względu na to, jak wspaniale, i to chyba właśnie tylko Dworzak mógł w ten sposób napisać koncert, ze swoją intuicją do symfoniki, jak wspaniale są przeprowadzone wszystkie tutti orkiestry, jak genialnie on wyzyskiwał właśnie możliwość dialogu wiolonczeli z poszczególnymi instrumentami w orkiestrze. To jest wielka siła tego utworu.
I chciałbym właśnie zauważyć jedną rzecz, którą wczoraj usłyszałem. Mianowicie genialnie wiolonczela przechodziła w granie tuby, co mnie naprawdę mnie poraziło, bo to jest koncert na wiolonczele, tubę i orkiestrę. No, radzę wszystkim dzisiaj posłuchać tego. Trochę jest to żart, trochę jest w tym prawdy. Mam jeszcze pytanie przy okazji, korzystając. Czy ten koncert jest pisany w pentatonice, czy mi się tylko wydaje? Może fragmentami mogę.
Fragmentami na pewno, bo pentatonika w ogóle była elementem właśnie tego stylu czeskiego, który tych różnych ludowych naleciałości w muzyce Dworzaka. Tego dużo więcej jest na przykład w jego tym słynnym trio Dumki. Dużo więcej jest tych jeszcze naleciałości, ale oczywiście pentatoniki jest dużo i pentatonika właśnie zarysowuje pewien specyficzny klimat tej muzyki, który właśnie ewidentnie nawiązuje do pewnych źródeł takich etnicznych, z których Dworzak się wywodził.
I chciałam się zapytać, które to było wykonanie pańskie tego koncertu? Czy pan prowadzi?
Nie wiem, nie prowadzę statystyki. Natomiast, może to jest dobra okazja, bo to jest bardzo krótkie. Wydaje mi się, że pierwszy raz, kiedy zagrałem ten koncert w życiu, to był koncert dyplomantów, nie, chyba to był pierwszy raz właśnie, koncert dyplomantów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. I ja grałem to wtedy z Orkiestrą Filharmonii Narodowej i dyrygował mój kolega Rafał Janiak, też notabene student Antoniego Wita. I na lekcję do Antoniego Wita też przychodziłem i wspólnie prezentowaliśmy profesorowi nasze wysiłki i w związku z tym znam jego mnóstwo różnych poglądów i anegdot związanych z tym koncertem, ale to temat na inne spotkanie. Także w każdym razie też miałem tutaj okazję spijać śmietankę ze wspaniałej klasy pedagogicznej, również Antoniego Wita.
No super. Panie Dawidzie, a dla pana to był jaki koncert i który raz go pan poprowadził?
Ja prowadziłem ten koncert piąty raz w swoim życiu. Ale bardzo
statystyki pan prowadzi, czy nie?
No ja prowadzę.
No to wiadomo, Antoni Wit zawsze prowadził. A wpisuje pan na nutach w ostatnim?
Nie mam, osobny zeszyt na takie rzeczy. Dziękuję, że wspomniała pani o tym właśnie aspekcie symfonii koncertującej, bo ja rzeczywiście też w ten sposób słyszę ten koncert, że ta orkiestra, dyrygowałem już symfonię Dworzaka, więc znam jego dzieła symfoniczne od tej strony właśnie, od strony partytury i ta siła brzmienia zespołu symfonicznego została po prostu jakby włożona do koncertu symfonicznego, do koncertu wiolonczelowego. Oczywiście my wymieniamy się tam tymi wiodącymi elementami. Zależało mi bardzo na tym, żeby no właśnie tak już będąc ostrzeżonym przez profesora, żeby te piana absolutnie dać tutaj soliście przestrzeń, żeby komfortowo mógł sobie wykonywać te miejsca najcichsze. I też myślę o tym, że piano to nie jest tylko ciche granie, ale ważna jest atmosfera piana, żeby orkiestra potrafiła wytworzyć atmosferę piana. To jest niezwykle istotne, nad tym staram się też pracować. I również uważam, że Dworzak wspaniały, genialny kompozytor, jeśli chodzi o łatwość pisania melodii. Bo proszę zauważyć, że z jego symfonii melodie do dziś są wykorzystywane, nucone i w reklamach i w telewizji, więc to świadczy o tym, jak bardzo one już jakby zakorzeniły się w naszej nawet popkulturze, bym powiedział. No to wybitny kompozytor i to też jest zawsze wielka przyjemność otwierać partytury Dworzaka. Orkiestry lubią grać symfonię Dworzaka. To wszystkim przynosi po prostu radość.
No ja myślę, że jest tyle energii w tych utworach i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o dziewiątej symfonii, która wiadomo jest po prostu nieprawdopodobnym przebojem do dzisiaj. To też ciekawe, że Krzysztof Penderecki lubił dyrygować właśnie Dworzakiem, czyli i on głównie chyba siódmą.
Dyrygował siódmą i też uważał, że ta instrumentacja Dworzaka no jest wzorowa, bo tam rzeczywiście orkiestra brzmi znakomicie. Proporcje są w odpowiedni sposób zachowane. Łączenie różnych instrumentów, tworzenie różnych takich jakby krajobrazów dźwiękowych, jest tam wszystko takie spójne i tego się przyjemnie słucha.
Ja właśnie pamiętam, jak kiedyś właśnie tutaj w Filharmonii miałem przyjemność wykonywać drugi koncert wiolonczelowy Pendereckiego i zresztą miałem spotkanie z maestro Pendereckim przed tym koncertem. Zagrałem mu koncert, on mi tam udzielił kilku porad, ale pamiętam, że mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę w ogóle o muzyce i wtedy mnie to bardzo zaskoczyło, kiedy on mi powiedział, że jego zdaniem najlepszym symfonikiem w historii muzyki był Dworzak. Bo ja się spodziewałem, że usłyszę, że no Beethoven, a może Haydn? No chyba spodziewałem się Beethovena. I od tego momentu zacząłem się zastanawiać, dlaczego w zasadzie, dlaczego Penderecki wybrał sobie Dworzaka. I poniekąd rozumiem, to znaczy moim zdaniem dla nas i dla Pendereckiego również jako odbiorcy tej muzyki pochodzącego z kręgu słowiańskiego, Dworzak proponuje genialną syntezę tego beethovenowskiego porządku, genialnej instrumentacji, tego słyszenia barw i tej cudownej melodyki. rodem właśnie z Czajkowskiego, jak pani powiedziała, że to jest, to wszystko się jakoś tak ujednolica w tej muzyce, dając taką no, niesamowitą zupełnie mieszankę. I myślę, że dlatego też ja podzielam te, zresztą to stwierdzenie. Także również piękne jest to, że mamy jako wiolonczeliści to szczęście, że akurat koncert wiolonczelowy jest jego najbardziej udaną prawdopodobnie kompozycją w stylu koncertującym. Koncert skrzypcowy, jakkolwiek też piękny i bogaty w różne piękne szczegóły, no nie ma tej głębi i siły wyrazu, co koncert wiolonczelowy. Zresztą w ogóle jako wiolonczeliści jesteśmy o tyle mamy szczęście, że może nie mamy tego repertuaru jakoś bardzo, bardzo wiele, ale jak kompozytorzy zabierali się już za koncert wiolonczelowy, to najczęściej pisali arcydzieła, przynajmniej ci najwięksi kompozytorzy.
No, wiolonczela jest też niezwykłym instrumentem, nie wiem jak państwo, ale my o tym sądzicie, ale dla mnie na przykład ta skala brzmienia, ten właśnie dźwięk, to wszystko, co można przedstawić właśnie zarówno i tą słodycz, nostalgię, też jakiś dramatyzm, rozpacz, to właśnie jest... Nie, dla mnie nie płaczą skrzypce, dla mnie płacze zawsze wiolonczela. I to samo jest z drugą strony, jeżeli ktoś jest gwałtowny, jest ten dynamizm, to też jest wiolonczela. Zresztą to było widać w tym bisie, który pan zagrał i mówię tutaj o Chopinie, bo ja od razu usłyszałam ten drapieżny właśnie oberek, bo to jest ten mazurek, jest akurat oberkiem i po prostu usłyszałam to jak gdyby natychmiast, że to musi być to, właśnie ten takie drapieżne uderzenie. No ale idźmy, szanowni państwo, dalej, bo mówiliśmy o pianie i mnie się zawsze wydaje, że z tych rozmów wielu z różnymi dyrygentami, wykonawcami i tym wszystkim, a zwłaszcza ze Stanisławem Skrowaczewskim, który na to zwrócił mi uwagę bardzo mocno i bardzo tego pilnował, to mówi, że po tym, w jaki sposób dyrygent, instrumentalista czy orkiestra realizują piano, to po tym się poznaje klasę danych muzyków. To właśnie forte wszyscy potrafimy grać głośno, wszyscy potrafimy krzyczeć, ale w jaki sposób potrafimy mówić szeptem?
To moim zdaniem odnosi się również do pewnej natury mówienia szeptem i mówienia cicho. Nie wiem, jakie państwo macie doświadczenie, ale mi się zawsze wydawało, że o rzeczach naprawdę ważnych, naprawdę głębokich, które mamy sobie do powiedzenia, mówimy właśnie bardzo cicho, mówimy szeptem. Mówimy do siebie bezpośrednio.
No bo to mówimy, jest intymna wypowiedź,
tak,
prawda?
I wtedy mówimy o głębokich treściach. Znaczy to w ogóle jakby mówienie cicho wiąże się z pewną głębią tego przekazu, który mamy. Natomiast jeżeli mówimy głośno, to najczęściej mówimy do dużej grupy ludzi i przyjmujemy no, również pewne zasady oficjalnego tonu wypowiedzi, no bo mówimy do grupy ludzi. I dlatego wydaje mi się, również dlatego to, co jest w muzyce delikatne, ma większy potencjał, jeśli chodzi o pewną głębię wyrazu i o pewną taką...
Zgadzacie się państwo? Widzę kiwające głowy.
Tylko,
tak?
Że nad tym...
Nad
tym trzeba się naprawdę pochylić i wręcz czasami walczyć w orkiestrach, bo no, naszą naturą jest granie takie śmiałe, prawda? A stworzenie tej atmosfery piana, o której mówiłem, jest niezwykle wymagające i to wystarczy, że jeden muzyk gdzieś w którymś pulpicie będzie grał w inny sposób i już ten efekt jest zaburzony. W ogóle tendencja jest taka, że orkiestry grają za głośno. Nawet forte grają za głośno, bo wydaje się często, że żeby zagrać coś mocno, to musi być całą mocą zagrane, a to jest nieprawda, bo ten instrument też ma pewnego rodzaju barierę dźwiękową, czy obszar, w którym ten dźwięk jest najbardziej nośny, najbardziej dźwięczny. W momencie, kiedy go przerysujemy, gdy ten dźwięk będzie za mocno wydobyty, to on jest bardzo taki sztywny, stłamszony, nieprzyjemny dla ucha. Więc ta estetyka gry forte jest, powiedziałbym, tak samo ważna jak właśnie tej gry w dynamikach piano.
No, często dla słuchaczy aż bolesne jest to forte i to czasem można rzeczywiście zauważyć. Ale skoro jesteśmy przy pianie, przy forte, to jest taki dobry moment, żeby przejść do Szymanowskiego i do masek, bo tu wszyscy z pewnym takim niepokojem słuchaliśmy tego, w jaki sposób to będzie zinterpretowane, bo też jak Państwo doskonale wiecie, utwór powstał na fortepian, trzy części. To jest fortepianowy utwór, który został tutaj zrobiony przez Jana Kręca 60 lat temu na wielką orkiestrę, wielką, prawda?
Jak no, bardzo wielką.
Bardzo wielką. Sześć waltorni,
ja się
dwie arfy.
Panie dyrektorze, czy w jakimkolwiek utworze Szymanowskiego mamy sześć waltorni, cztery trąbki, dwie harfy, fortepian celeste, rozbudowaną perkusję?
Możliwe, że nie. Nie no znam
właśnie,
też wszystkich jego utworów,
przeglądałam
ale z tego
dzisiaj...
W Harnasiach było podobnie.
Harnasiach, tak, tak.
Nie, ale
w harnasiach można,
w nawet harnasiach
trzeba,
nie ma.
Nawet trzeba w harnasiach tego dźwięku trochę dać, żeby wyrazowo. Ale tutaj, gdzie ta muzyka jest taka enigmatyczna, to nie była łatwa dla nas też sytuacja, żeby to... Powiem Państwu szczerze, że ten utwór nie był nigdy grany w całości tutaj w Krakowie. Sprawdziłem tutaj właśnie w biurze, że jedna maska była grana w 1959 roku, a druga maska w 2007, a Don Juan nigdy nie był tutaj grany. Więc jak muzykom na pierwszej próbie powiedziałem, że ta maska była grana w 1959, no to powiedzieli, że musimy poćwiczyć, bo nie pamiętamy. Nie pamiętamy.
Trzy części Szeherezada, Błazen Tantris i Serenada Don Juana. Aniu, prosimy o komentarz.
Więc muszę powiedzieć, że ja wczoraj trochę cierpiałam, a cierpiałam dlatego, że znam maski dobrze. To jest mój ulubiony cykl. Przypuszczam, że gdybym masek nie znała, oryginału nie znała, to utwór Kręca, bo to jest właściwie, można powiedzieć, zrobił się utwór Kręca, przyjęłabym z dużym zainteresowaniem. A wczoraj stwierdziłam, że Kręc znakomicie znał partytury Szymanowskiego. Zorkiestrował utwór, no nie mógłby Szymanowski zrobić inaczej. Tam były takie barwy motywy, że słyszałam dosłownie Króla Rogera, tam mnóstwo tego było. Z drugiej symfonii było trochę, jeżeli chodzi o sposób wykorzystania orkiestry, no bo wiadomo, muzyka, materia dźwiękowa była w orkiestrze, ale to nie były maski Szymanowskiego. Po prostu to wszystko, co w fortepianie jest delikatne, jest kapryśne, siłą faktu stało się tutaj, no nie da się tego przełożyć na tak wielką orkiestrę. Nie wiem, dlaczego się zdecydował aż tak wielkim aparatem dysponować, bo przypuszczam, że gdyby to zrobił Cieniej, to byłoby to lepsze. A tak to, ja to podsumuję, mimo że to było naprawdę barwne, interesujące, przeprowadzone, no, najbardziej żal mi było Szeherezady. Bo Tantris już był jakiś bardziej przystający do oryginału. Serenada Don Juana też. Ale taka pryśna Szeherezada, dla mnie tak jak wysłuchałam całości, to pomyślałam sobie, no ktoś cieniutką grafikę japońską chciał przemienić i przemienił w mural. I takie to było dla mnie.
Bardzo trafne określenie. Ja poproszę tutaj najpierw o wypowiedź pana Marcina z Dunika, ponieważ...
Który siedział i słuchał.
Który siedział i słuchał i rzeczywiście widzieliśmy to. To jest prawda.
Tak.
I też ma swoje zdanie na ten temat, a dlatego go proszę pierwszego, bo będzie musiał za chwilę wyjść, żeby się rozegrać i żeby mógł zagrać dla państwa na początku koncert wiolonczelowy. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja myślę, że bardzo wiele w odbiorze tego opracowania zależy od oczekiwań. Jeżeli przychodzimy znając maski, oczekując tego komunikatu, który oferują nam maski, to nie dostaniemy tego komunikatu. Ja sobie tak nawet myślałem, dlaczego dla mnie ta orkiestracja jest tutaj właśnie zbyt gruba. Ona jakby zmienia wydźwięk utworu w sposób zupełnie diametralny. I tak sobie pomyślałem, że gdybym chciał na przykład na taką orkiestrę, bo to najlepiej skrajny przykład wziąć, na taką orkiestrę takich rozmiarów, opracować na przykład którąś z sonat fortepianowych Mozarta, to jakkolwiek bym tego nie zrobił, to będzie katastrofa. Dlatego, że największe zalety tej muzyki, czyli jej prostota, i jej również taka właśnie intymność, nie mają prawa zaistnieć przy tak dużym aparacie wykonawczym. To w związku z tym te wszystkie uwagi, które mówimy, moim zdaniem nie odnoszą się do klasy tego opracowania, które przy tym założeniu tego aparatu wykonawczego zostało zrobione wedle sztuki. I tam jest bardzo dużo barw też wykorzystanych.
Pięknie. Właściwie należałoby powiedzieć, że Kręc napisał utwór Szymanowskiego.
Dokładnie takie mam wrażenie, ale właśnie pewna eteryczność i oniryczność tego utworu jest po prostu niemożliwa do uzyskania w momencie, kiedy mamy tak wysoki poziom decybeli i taką moc brzmienia. To znaczy uzyskujemy zupełnie inny utwór i mam takie wrażenie, że jeżeli wyjdziemy spoza swoich oczekiwań, nie będziemy oczekiwali tego, że usłyszymy maski Szymanowskiego, to możemy mieć ogromną satysfakcję z słuchania tego.
Znaczy wydaje mi się w ogóle, że jeżeli nie znamy masek Szymanowskiego,
tak, to jest...
to nagle dostajemy piękny utwór, który jest mistrzowsko napisany.
No, tylko nie można myśleć o maskach.
Tak, ale to jest też pewnego rodzaju założenia. Nie wiem, czy Państwo znacie. Ja na przykład od razu się przyznam, że nie znam. W 1942 roku Jerzy Fitelberg, czyli syn Grzegorza, on zrobił maski na fortepian i orkiestrę. Ja nie znam tego opracowania. Nigdy nie słyszałam. Nie wiem, jak to wypadło. Szanowni Państwo, pożegnamy teraz pana Marcina Zdunika. Dziękując bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo mi było miło.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No a my kontynuujemy rozmowę na temat masek Szymanowskiego. Jak pan to postrzega?
Ja mam podobne odczucia. Ja przyznam się szczerze, że posłuchałem masek fortepianowych, zanim otworzyłem partyturę Kręca. No i się zdziwiłem też, że to jest napisane na tak dużą orkiestrę. I pomyślałem wtedy, że orkiestra nie ma czegoś, co ma fortepian, mianowicie nie ma tego pedału. Pewne akordy, które są rozłożone na pedale, powodują, że ten dźwięk nadal istnieje i on jest właśnie taki nieuchwytny, eteryczny, gdzieś fruwają te dźwięki. Tutaj orkiestra nie ma takich możliwości i to wszystko jest bardziej takie toporne, bym użył takiego słowa. Staraliśmy się walczyć o te jakości, żeby to było jakkolwiek właśnie takie trochę impresjonistyczne, nieuchwytne. I zgodzę się co do tego, że dla tych z Państwa, którzy masek nie znają, to jest ciekawa propozycja, jako po prostu odrębny utwór symfoniczny na wielką orkiestrę symfoniczną.
Ciekawe jest to, że Szymanowski zostawił po sobie takie zdanie, że właściwie, że te maski to powinny być w takim bardziej parodystycznym stylu, użył właśnie takiego określenia i chodziło mu o to, żeby w pewnego rodzaju parodii pokazać właśnie charakter tych masek, tych postaci, które się za tym kryją. I często to było wskazówką dla pianistów, zresztą pianiści prawie wszyscy po to sięgali i trudno mi powiedzieć nawet, które wykonanie dla mnie na przykład było najlepsze. No, ja jakoś oprócz tych historycznych wszystkich, to jakoś mi tak przypadł do gustu Piotr Anderszewski. To jest taka płyta, nie wiem, sprzed chyba 20 lat i jakoś tak jestem emocjonalnie bardziej tutaj z tą interpretacją związana. A dla pana?
ja nie pamiętam, którego wykonania słuchałem. Chciałem tylko dodać jeszcze tutaj, że no też jest na pewno powód i tutaj należy też zaufać Szymanowskiemu, dlaczego on to napisał na fortepian, prawda? Gdyby on słyszał to w wersji orkiestrowej, to prawdopodobnie taką wersję by nam też pozostawił.
No ale ciekawe jest to, że Szymanowski sam wykonywał maski i zresztą zachowało się, nagranie było wykonywane, znaczy było publikowane chyba 3 razy, 76, 80 i 82 rok, to była firma Ton Press, Szymanowski przy fortepianie grający swoje maski.
A jestem bardzo ciekawy, jaka jest przyszłość tego utworu tak naprawdę, bo niedawno Filharmonia Narodowa nagrała z maestro Borejko te 3 maski i to chyba jest jedyne dostępne nagranie tej wersji orkiestrowej. Teraz zagraliśmy tutaj w Krakowie i ciekawe, czy inne instytucje filharmonii w Polsce będą chciały też sięgnąć po ten utwór, bo traktowałbym to raczej w formie takiej ciekawostki właśnie, jak brzmią maski w wykonaniu orkiestry symfonicznej. No właśnie tak.
Myślę, że to jest bardzo ciekawe jako porównanie i żebyśmy mogli też, nie wiem, przyjść za chwilę, wrócić do domu i poszukać właśnie fortepianowej prezentacji, żeby właśnie porównać, nawet jeżeli tego nie znamy. No ale przejdźmy jeszcze do Straussa, bo to jest finał tego koncertu. Strauss, który, jak wiadomo, ten poemat Straussa, Wesołe psoty Dyla Sowizdżała, no jest, jak pokazuje statystyka, jest chyba najczęściej wykonywanym utworem właśnie na estradach filharmonii.
I Don Juan też, tak.
Bo to
pasowo.
Jest, tak, one prawie 1:1. Ciekawe jest to bardzo. Aniu, co ty powiesz o wykonaniu?
Dawno nie słyszałam tak wesołego, tak barwnego Dyla Sowizdżała. W pewnym momencie trąciłam się i mówię, popatrz się, Rossini, bo tam przed finałem jest taka zupełnie bufonada rossiniowska. Zrobił to pan leciutko właśnie, bo często dyrygenci, nawet Dyla Sowizdżała, traktują, no Richard Strauss to takie poemat, to prawie jak Zaratustrę. A to jest właśnie taka zabawka muzyczna, trudna, ale no, zrobił to pan szalenie plastycznie, bo tutaj z jednej strony ta bufonada rossiniowska, a z drugiej strony te puzony ogłaszające, prawda, wyrok tam śmierci i tak dalej, też były lekko przerysowane, ale w tym jak najlepszym tego słowa znaczeniu. No była to cudowna zabawa muzyczna po tych maskach, odetchnięcie.
Bardzo się cieszę, że taki był odbiór tego utworu. To jest muzyka niezwykle wielobarwna. Strauss
kiedy cały wieczór, można powiedzieć, gdybym miała jakiś wspólny mianownik znaleźć dla tych 3 utworów, to właśnie kolor. Każdy inny, ale bogactwo kolorystyczne, jakie zostało przez cały wieczór zaprezentowane, no to rzadko się zdarza.
No, co ciekawe, że i koncert wiolonczelowy i właśnie Dyl Sowizdżał, to jest ten sam rok. To są zupełnie inni kompozytorzy, dzieli ich pokolenie. Natomiast te utwory powstały w tym samym roku, przy czym koncert jak gdyby zamyka życie Dworzaka, a jednak Dyl Sowizdżał jest no, trochę na początku, takim początku dojrzałym, o tak bym powiedziała, więc to jest też zupełnie inaczej. Które to było, bo pan wykonywał już tego?
Nie, Dyla jeszcze nie wykonywałem. Będę teraz w listopadzie dyrygował właśnie w Filharmonii w Zagrzebiu Dyla i też czekam na to wykonanie z niecierpliwością. Jeszcze chciałem dodać, Strauss potrafił odmalowywać charakter różnych postaci, ale potrafił odmalowywać pewne stany emocjonalne i w ogóle za pomocą dźwięków kreować pewne krajobrazy. zasady. Bo ja wiemy, że to taka moda była i muzyka programowa i tak dalej, ale on miał niezwykłą łatwość właśnie za pomocą dźwięków, za pomocą muzyki. Na przykład kiedy Symfonię Alpejską słuchamy, zamykamy oczy, to my po prostu widzimy jakby ten pejzaż tych gór i tak dalej. No to tutaj w Dylu Sowizdżale też można opowiedzieć całą historię od pierwszego do ostatniego taktu. A w porównaniu do Masek, które również tutaj traktują o postaciach jakichś literackich, to tutaj Szymanowski bar, u niego jest więcej o atmosferze tych postaci, a nie konkretna historia od początku do końca. Tak sobie wyobrażam te różnice między Maskami i Straussem właśnie.
Szymanowski ten utwór pisze 20 lat później, po tych pierwszych utworach, po Straussie, i jest najmłodszym z tej grupy kompozytorów, więc to też ma znaczenie i też dzieli go 20 lat od właśnie Straussa, 40 lat od Dworzaka, więc to już jest kompletnie inne pokolenie.
Bardzo muszę przyznać, że lubię dyrygować Straussa, to jest jeden z moich ulubionych kompozytorów. Dyrygowałem już i Alpejską Symfonię, i Zaratustrę, i Rosenkavalier, i teraz Dyla, i Don Juana, i mam w planach kolejne jakieś utwory Straussa znajdywać. To jest niezwykle muzyka taka napisana z taką rzetelną muzyczną inteligencją. Tam nie ma przypadku. Tam te wszystkie nuty są po prostu w odpowiednim miejscu przemyślane i to też dostarcza takiej satysfakcji, kiedy się studiuje te partytury.
Kiedy słucham takiego wyznania, to uśmiecham się, bo kilka lat temu podobne wyznanie usłyszałam od pana Antoniego Wita, który też uwielbia właśnie Straussa, a Symfonia Alpejska czy Domestika to jest...
I profesor w tym roku będzie w Krakowie dyrygował Alpejską, prawda?
No i właśnie z tego powodu był już bardzo szczęśliwi. Szanowni Państwo, musimy kończyć, bo jest już bardzo późno. Artysta potrzebuje chwilę, chociaż nie tylko, żeby się przebrać, ale żeby uspokoić głowę. Także chciałam panu bardzo serdecznie podziękować, pogratulować za wczoraj. Trzymam kciuki za dzisiaj. Myślę, że będziecie państwo bardzo zadowoleni, bo koncert naprawdę jest niezwykły. Wszystkiego dobrego i
dziękuję bardzo.
I dziękuję bardzo.
Dziękuję. Gratuluję pani.